studiu Radia RDN Małopolska, dziś psycholog i psychoterapeutka Monika Kaczkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
W ostatnim czasie dociera do nas coraz więcej informacji o tym, że ludzie przeżywają załamanie nerwowe, są agresywni, są agresorami. Za przykład chociażby z tarnowskiego podwórka może posłużyć nam to, co wydarzyło się w kwietniu w Lasku Lipie w Tarnowie, gdzie nastolatek śmiertelnie ugodził nożem rówieśnika. Mamy także przykład chociażby z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie student zaatakował portierkę, kobieta nie przeżyła ataku. Przypadki ataków na medyków, także ze skutkiem śmiertelnym, próby samobójcze wielu osób. Tutaj mogłabym bardzo długo wymieniać. Czy my, jako społeczeństwo, mamy coraz większy problem z radzeniem sobie z problemami?
Tak, zdecydowanie myślę, że tutaj trudność polega na tym, że coraz więcej rzeczywiście jest i dzieci, i młodzieży, i dorosłych w kryzysach psychologicznych, w kryzysach suicydalnych, czyli takich samobójczych, ale też coraz więcej takiej właśnie frustracji, takiej skrajnej frustracji, która niestety no czasami, tutaj jak tutaj pani wspomniała o tych aktach przemocy, które kończą się tragicznie, kończą się śmiercią. Ta frustracja i nieumiejętność radzenia sobie ze złością, narastająca złość właśnie są przyczyną tej niesamowitej skali właśnie takiej przemocy. I tutaj przed nami ogromna rola, myślę, że rodziców, rodziny, sąsiadów, żeby zwrócić uwagę właśnie na zachowania osób z naszego otoczenia. Czy ta osoba zgłasza jakieś informacje dotyczące samopoczucia, informacje dotyczące tego, że no właśnie, że czasami to są wprost, że nie chce mi się żyć, to życie nie ma sensu, a czasami to jest taka jawna też agresja, czy jawna taka mowa nienawiści, że nienawidzę tego, nie wiem, medyka, tego kolegi, wręcz mam ochotę go zabić, tak? I to często w złości pojawiają się myśli, które są agresywne, natomiast zazwyczaj u ludzi, że tak powiem, w normie, to są tylko myśli, nie dochodzi do czynów, tak? Czyli możemy w złości pomyśleć, zaraz cię dorwę, tak? Ale tego nie robimy, bo ta złość opada. I jakoś staramy się z tą złością sobie radzić, nie wiem, rozmową, staramy się radzić sobie właśnie chociażby ruchem, rozładowaniem napięcia, które jest w ciele. Natomiast są osoby, które no nie potrafią tej złości wyładować, nie potrafią o niej rozmawiać, nie potrafią tego nazwać i dochodzi do takich no już skrajnych aktów przemocowych, więc tutaj ogromna rola, po pierwsze, żeby zauważyć, że w otoczeniu jest osoba, która w jakiś sposób się dziwnie zachowuje, albo wprost wyraża swoją agresję, albo właśnie się izoluje, niewiele mówi, ale ma jakieś dziwne zachowania, tak? Czyli, nie wiem, nie wychodzi z domu, albo używa jakichś dziwnych przedmiotów, albo mówi jakieś dziwne rzeczy. Czasami to są takie stany, w których, na przykład stany psychotyczne, które, jakby mówimy o takim swoim świecie, że ta osoba może słyszeć głosy, może pod tytułem, że muszę komuś zrobić krzywdę, tak? To są bardzo poważne zaburzenia psychiczne, które wymagają leczenia. Bez leczenia taka osoba jest w stanie bardzo dużo złego zrobić sobie i innym. Także jest niebezpieczna dla siebie i otoczenia.
Na leczenie jednak trzeba wyrazić zgodę, co zrobić, kiedy no ta osoba właśnie tego problemu zupełnie nie widzi.
I to jest też spory problem, że często jest tak, że te osoby no nie widzą problemu, nie widzą trudności, uważają, że wszystko jest okej. I tutaj w takich wypadkach zagrożenia życia po prostu dobrze jest zawieść taką osobę po prostu na SOR. Czasami, ja wiem, jakby jak widzimy, że rzeczywiście jest zagrożenie życia, to mamy taki obowiązek, czy ja jako terapeuta, jeśli widzę, że ktoś jest w zagrożeniu życia, to wzywam karetkę pogotowia, wzywam policję w tym momencie, dlatego że tak naprawdę, okej, jest, często słyszę taki argument, ale ja mam zadzwonić na policję na własnego syna, ja mam zadzwonić na policję na sąsiada, czy wezwać karetkę, przecież to nie będę miał życia, nie będę miała życia. Ja sobie tak myślę, że wolę czyjąś złość w takim sensie, że okej, on chwilę będzie na mnie zły, ale jeśli mu zostanie udzielona pomoc, to on nie zrobi nikomu krzywdy. Tylko tak ważne jest, a też na SOR-ze jakby od ręki wiemy, jak ta opieka psychiatryczna wygląda, natomiast na SOR-ze rzeczywiście, jeśli jest taki przypadek, czy to jakichś ostrych zaburzeń psychicznych, to psychiatra jakby ocenia natychmiast stan pacjenta, tak? I mamy tą pewność, że widzi go psychiatra i on decyduje, czy dajemy pacjenta na oddział, czy po prostu dostaje leki, w jaki sposób no, zostaje mu udzielona natychmiast pomoc, niezależnie od tego, od kolejek, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, czy to jest dziecko, młodzież, czy dorosły, ta pomoc jest udzielona na teraz, na już.
problemy natury psychicznej mają dorośli, problemy mają też dzieci, nastolatkowie. Dużo zła wyrządza hejt, a ten, mam wrażenie, zaczyna się już w przedszkolu.
Dokładnie tak. Ja to obserwuję już właśnie wśród dzieciaków w wieku przedszkolnym. I prowadząc różne zajęcia z dziećmi, spotykając się z dziećmi, z młodzieżą, widzę, że zatarła się granica między normą, tym, co jest normalne, a tym, co nazywamy przemocą. I ja myślę, że tu mamy spory problem i tutaj duże zadanie dla nas dorosłych w otoczeniu dzieci, żeby przemoc nazywać przemocą. Czyli mamy tutaj do czynienia nie tylko jakby z takimi jawnymi, że tak powiem, atakami w wieku dziecięcym, czyli kolega mnie popchnął, ktoś powiedział, że jestem głupi, głupia. To są jakby takie rzeczy, które myślę, że zawsze występowały. I to jest na takiej zasadzie, że jeśli dziecko poczuje złość, to zapala się czerwona lampka i ja od razu atakuję. Tak? I nasza rola też polega na tym, żeby nazywać to, że ja wiem, że się zezłościłeś i rozdzielam to. Okej, ja rozumiem twoją złość, ale nie mogę pozwolić na agresję, nie mogę pozwolić na przemoc. I tutaj mówimy, jakby nazywamy to, że ta złość może być w inny sposób wyrażana, że ta złość opada. I czasami dzieciom jest jasne, że powtarzamy wiele razy i te dzieci i tak gdzieś tam mają jakiś atak złości, histerię. I to się zdarza dlatego, że mózgi dzieci, kora przedczołowa odpowiedzialna za kontrolę złości rozwija się do 25 roku życia. Także sporo przed nami rodzicami i też wychowawcami czy opiekunami czeka nas sporo pracy i dużo cierpliwości to wymaga. Natomiast bardzo ważna rzecz. Przemoc nazywamy przemocą. Czyli jeśli widzimy i nie tylko taka przemoc słowna, czy przemoc psychiczna, czy fizyczna, ale coraz więcej w szkołach jest przemocy relacyjnej. Przemoc relacyjna jest wtedy, kiedy ktoś jest wykluczany, kiedy kogoś eliminujemy, kiedy z kimś nie chcemy siedzieć, kiedy z kimś nie chcemy być w grupie, to też już jest przemoc. I zapominamy o tym, że myślimy, no tej dziewczynki nie lubimy, tego chłopca nie lubimy, no to przecież nie musimy z nią współpracować. Natomiast odrzucając kogoś bez podania jakiegokolwiek powodu jest przemocą.
Hejt ma wiele twarzy, może być także ukrywany na przykład za nickiem w internecie, gdzie już kogoś atakujemy, podszywając się pod kogoś, ukrywając się pod czyimś pseudonimem, ale wciąż jednak takie słowa wypisywane w sieci bardzo bolą.
Tak, zdecydowanie większa jest takie, mam wrażenie, większe przyzwolenie na ten hejt w internecie, większa swoboda takiej, no niestety, przemocy i wrogości. Pod przykrywką tego, że po pierwsze albo właśnie mam jakiś nick i nikt się nie dowie, kto to napisał, a druga rzecz, jak rozmawiam z młodzieżą, nawet z ostatniego spotkania w piątek, jak rozmawialiśmy o takich sytuacjach, kiedy no właśnie ktoś umieszcza jakieś zdjęcie i to zdjęcie jest tam hejtowane i młodzi mówią wprost, no proszę panią, ale tam było 6 komentarzy negatywnych, to ja sobie pomyślałam, że jak dodam jeszcze jeden, to przecież ja nie jestem sam. To robią też to inni, więc takie zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, że skoro inni tak robią, to ja też tak mogę, albo też jest kolejne zjawisko. Wie pani co, ja bym tego nie napisał w internecie, ale siedzę tutaj z 3 kolegami i wie pani, no jest takie, jakieś takie przyzwolenie na to, że jak w grupie, nie wiem, mogę zaszpanować, mogę coś głupiego zrobić, to sam bym tego nie zrobił, ale w grupie chętnie to zrobię. Czyli jakby trochę pod naciskiem, nie potrafi odmówić, napiszmy coś. I bardzo często przemoc, i to też jest, myślę, bardzo ważne, że przemoc jest argumentowana przez młodzież i dzieci, że proszę panią, to jest tylko tak dla żartów. My tylko tak żartujemy, jakby nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takich psychicznych, psychologicznych, czyli co czuje i odczuwa osoba, która dostaje informację o sobie, że źle wygląda, albo że to jest brzydkie, albo że to jest beznadziejne, już nie mówiąc o jakichś przekleństwach, bo tego też jest bardzo dużo w sieci. I że to są po prostu rany, mocne rany, które dostaje rówieśnik od rówieśnika. I dlatego ten hejt rówieśniczy jest najbardziej mocny, że on najbardziej boli, że jeśli nastolatek dostanie informację negatywną od rodzica, to sobie pomyśli, może coś poczuje, ale nie ma jakichś takich konsekwencji, jak informacja zwrotna, negatywna usłyszana od rówieśnika, bo ten rówieśnik w tym wieku rozwojowym między tak naprawdę 8, 9 a 20, to on jest jakby najważniejszym punktem odniesienia. Jeśli mi kolega tak powiedział, to już jest dramat. Jeśli mi koleżanka podpisała tak na zdjęciu, że ono jest niefajne albo nie wyglądam dobrze, To jest jakby wyrocznia. I to jest najtrudniejsze, że te dzieciaki w to wierzą, w te słowa i one przyjmują to jako fakt, a nie jako jakaś opinia.
W internecie czyhają także inne zagrożenia, kiedy ktoś na przykład, kto siedzi po drugiej stronie monitora, podaje się za kogoś, kim nie jest i namawia do różnych rzeczy. Powszechne staje się także rozsyłanie zdjęć w internecie do osób, które nie znamy i te zdjęcia mogą być niekiedy nawet intymne. I te zdjęcia, kiedy wypłyną, kiedy ujrzą światło dzienne, kiedy są już krążą w sieci, bo w sieci przecież nic nie ginie, no to te konsekwencje w psychice mogą być druzgocące. No właśnie, co dzieje się w psychice takiego młodego człowieka, który zostaje w taki sposób ośmieszony, poniżony?
Tak, te konsekwencje rzeczywiście są bardzo bolesne dla nastolatków i to wynika też z takiego wieku nastoletniego, że bardzo często wynika to po prostu z kryzysu dojrzewania, który taką najbardziej mocną fazę to jest między tak właśnie między 11 a 15, 16 rokiem życia. Rzeczywiście te nastolatki, bardzo dużo się zmienia w ich życiu, zadają sobie pytanie, kim jestem, czy mam przyjaciół, jakich mam przyjaciół, jak chcę żyć, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, mam jakieś marzenia, jakieś inspiracje. I w tym momencie to się, jakby buduje się obraz mnie, tak? Czyli ja nie wiem do końca, kim jestem, kim chcę być, nie jestem, jakby gubię się sam w swoich emocjach. Raz czuję smutek, za 5 minut się śmieję, po 15 minutach mam jakąś dziwną frustrację. Bardzo często nastolatki mówią, że czujemy się dziwnie. I one pod tym dziwnie nie wiedzą, one nie wiedzą, czy tam jest złość, czy tam jest opuszczenie, czy tam jest radość. I skoro mam takie trudności gdzieś tam rozwojowe, kryzysowe, każdy nastolatek to ma w mniejszym, większym stopniu. I ktoś niby przychylny chce moje zdjęcie, prosi mnie o zdjęcie. Czasami to jest taka relacja, jak na przykład dziewczynki wysyłają nastolatki zdjęcia, myśląc, że to jest jakiś kolega, a niejednokrotnie jest to jakiś dorosły mężczyzna, który nie ma dobrych zamiarów. I one jakby często jest takie myślenie tych nastolatek, że no przecież on był dla mnie miły, on mówił fajne rzeczy i szukają takiej akceptacji, tak? Że ktoś mnie zaakceptował, ktoś o mnie dobrze mówił, ktoś mnie prosi o zdjęcie, więc ja to robię. Trochę takiej naiwności szukania wsparcia, szukania takiej, no jak już wcześniej powiedziałam, takiej akceptacji i po prostu to idzie bez pomyślenia o konsekwencji tego czynu, że to zdjęcie może być jakoś przerobione, że to zdjęcie może być gdzieś umieszczone, że to zdjęcie może być wykorzystane przeciwko tej osobie. Dlatego, że młodzież bardzo często działa z impulsywności, czyli jakby to jest taka cecha, że tak powiem, nastolatka, że coś pomyślę i robię to, tak? Czyli tam, nie mówię o każdym nastolatku oczywiście, żeby nie generalizować, ale rzeczywiście ta impulsywność jest wyższa i czasami robimy to albo pod naciskiem grupy, albo po prostu ktoś poprosił, to ja to robię. Bez zastanowienia się, co przynosi potem bardzo takie trudne konsekwencje, bo takie ośmieszenie, szczególnie mojego ciała, mojego wizerunku, wyglądu w sieci, no ma ogromną skalę, bo to zdjęcie może zobaczyć nie jedna, dwie osoby, tylko może zobaczyć cała moja szkoła, a nie tylko moja szkoła, bo mogą zobaczyć wszyscy na moim osiedlu, a jeszcze dodatkowo to zdjęcie może pójść w sieci i może zobaczyć ktoś z innego miasta, moja rodzina z Warszawy, czy koleżanki z Gdańska. Także to jest ta skala rozszerzenia się tego wstydu, można powiedzieć, upokorzenia, no może być ogromna, nawet nie do udźwignięcia czasami.
A co z młodzieżą, która decyduje się na przykład na kontakt seksualny poniżej wieku zgody, czyli poniżej tych 15 lat, jakie tutaj mogą być konsekwencje tej natury emocjonalnej?
No właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, że ten wiek dorastania ma w sobie dużo takiej właśnie i niepewności, i zagubienia, ale też impulsywności, ale też takiej chęci próbowania, chęci testowania siebie w różnych sytuacjach, tak? I czasami bardzo dużo tutaj jest takich zachowań ryzykownych. Takich zachowań, na przykład współżycie w wieku 13-14 lat. I takie dziewczynki czy chłopcy, jakby podążając za impulsem, podążając za jakąś tam formą takiego biologicznego napięcia, dochodzi do współżycia, A współżycie jest takim jakby aktem, że tak powiem, który ma w sobie jakby nie tylko fizyczność, ale też tą psychologiczną warstwę, tak? Że pewną, ważna jest tu pewna gotowość do tego, że do pewnych też konsekwencji, że jeśli ja w wieku 13-14 lat współżyję, to pytanie podstawowe, czy ja jestem gotowa na bycie matką, ojcem. Tak? Czy w ogóle sobie zdaje sprawę z tego, że no, tak to się może skończyć. Psychiczna struktura 13-14-latki absolutnie w moim odczuciu i myślę w odczuciu wiedzy psychologicznej, to nie jest moment na bycie mamą, to nie jest moment na bycie ojcem. I to myślę, że w takim aspekcie jest ważne, żeby o tym gadać też z dziećmi, żeby to nie był temat tabu, żeby o tym rozmawiać, żeby też rozmawiać o tej sferze seksualnej z dziećmi, co nie jest proste, tak? Bo każdy z rodziców ma swoje wartości, jakoś wychowujemy dzieci w naszym kodeksie i to jest ważne, żeby jakby to przekazywać i żeby nie bać się mówić o pewne rzeczy wprost, czy o pewnych lękach, niepokojach, żeby zadawać pytania, tak? Że jak w ogóle jak ci jest, że widzę, że dojrzewasz, że wiele się zmienia w twoim ciele, jak się z tym masz, jak się z tym czujesz. Czy, myślę, że bardzo ważne jest, żeby dać dziecku taką przestrzeń do tego, że słuchaj, gdybyś miał jakieś pytanie, jakieś pytania dotyczące dojrzewania, seksualności, to ja jestem. Tak? Dziecko zapyta, nie zapyta, ale już jakby takie powiedzenie bycia gdzieś tam w takim kontakcie z dzieckiem, to być może dziecko przyjdzie za dwa dni, mamo, bo ja chciałam ci coś powiedzieć, albo tato, sytuacja tak i tak wygląda, stało się to i to.
Ta gotowość do rozmowy tutaj jest
tak,
bardzo ważna.
Bardzo ważna. Żeby to nie było takim tematem tabu, że o tym nie gadamy, albo dzieci przecież wszystko wiedzą z internetu, to po co jeszcze nasza rozmowa. Natomiast no myślę, że internet może być źródłem wiedzy, no właśnie, i tutaj dwie strony internetu. Może rzeczywiście być źródłem faktów i wiedzy takiej sprawdzonej, ale niejednokrotnie dzieci opierają się na opinii czy wiedzy innych nastolatków. Więc no to są czasami informacje naprawdę czasami no, aż absurdalne, nie? A dzieciaki i młodzież w to wierzą. Więc tutaj ta edukacja myślę, że jest ważna i ta otwartość rodzica, bo rodzic rzeczywiście jest takim pierwszym, takim edukatorem, wychowawcą w sferze seksualnej.
Psycholog, psychoterapeutka Monika Kaczkowska była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.